Dziękuję pięknie za księdze Jackowi, za ten śpiew, który nas wprowadza w nastrój refleksji i myślenie o naszym życiu. Właśnie tytuł tego spotkania, moi drodzy, jest Co czynię ze skarbem mego życia? Na początek chcę powiedzieć parę słów o mnie, żeby tak się łatwiej rozmawiało, ewentualnie potem dyskutowało, nawet kłóciło może, jak między rodzicami a dziećmi to bywa. Otóż urodziłem się, patrzę, chłopak, czyli zwyczajny sposób bycia człowiekiem. Ktoś inny rodzi się, patrzy, dziewczyna, czyli genialny sposób bycia człowiekiem. Ale ktoś musi być zwyczajny, żeby ktoś był genialny. Potem, jak miałem naście lat, marzyłem o żonie i dzieciach. Chciałem być najlepszym na świecie mężem i tatusiem. No, jak już marzyć, to marzyć. I marzyłem o tym, żeby moi bliscy w rodzinie, którą założę, codziennie przeze mnie płakali ze wzruszenia i wdzięczności. No takie miałem marzenia, całkiem Boże. Byłem ministrantem, potem byłem w Oazie, prawie codziennie na mszy świętej, bo tak chciałem i już. Codziennie grałem kilka godzin w piłkę nożną, uprawiałem różne sporty, lekkoatletyka, trójskok zwłaszcza, więc byłem oczytany. Aha, codziennie czytam jedną książkę od szóstej klasy wzwyż, codziennie jedną, poza wakacjami. Więc mogłem się pochwalić, byłem oczytany, wysportowany, no i zaprzyjaźniony z Jezusem, a marzyłem o żonie i dziećach. No i zaczął Jezus mi podpowiadać powołanie kapłańskie. Buntowałem się, zwłaszcza w klasie maturalnej. Powiedziałem, Panie Boże, wybij sobie z głowy, że ja będę księdzem, ja chcę być mężem i ojcem. No ale po paru takich nocach dyskusji z Bogiem, nieprzespanych nocach, pomyślałem sobie, no mam sytuację prostą. Albo posłucham Boga, albo siebie. Bóg mi proponuje kapłaństwo, to było dla mnie jasne. Ja sobie proponuję małżeństwo, no i kogoś muszę posłuchać, albo siebie, albo Boga. Posłuchałem Boga, po wielkiej walce oczywiście. Zostałem księdzem. No i wtedy odkryłem, że warto było słuchać Boga, bo jestem bardzo szczęśliwym księdzem. I odkryłem już w pierwszej parafii, gdzie byłem, że ksiądz to jest mamusio, tatuś. Taki dobry ksiądz. Ja nie wiem, czy jestem dobry, ale ksiądz, który jest na wzór Jezusa, to jest mamusio, tatuś. Dla dobrych ludzi taka czuła mamusia, a dla złych ludzi, czy takich potrzebujących twardości, taki kochający, ale twardy, stanowczy tatuś. A najczęściej to jedno i drugie jest potrzebne ludziom tej ziemi. Trochę mamusi, a trochę tatusia od osoby, która stara się kochać. No i potem po dwóch latach pracy w parafii, gdzieś tam pod Radomiem, bo pochodzę z Radomia, ksiądz biskup wysłał mnie na studia do Rzymu, to się wydawało daleko. Tam studiowałem psychologię. Mówiąc z uśmiechem, psychologia to jest nauka o holowaniu psów, psychologia, a psycholog to ten, kto holuje psy, psycholog. Więc psy mnie bardzo lubią, też ta Sara na plebanii bardzo mnie polubiła od początku. No widzi, swój człowiek, facet od holowania psów, czyli psycholog. Na studiach psychologii odkryłem też, komu są potrzebni psycholodzy. Otóż psycholodzy są potrzebni tym, którzy nie mają przyjaciół, no im ciężko żyć, lub tym, którzy mają przyjaciół, a nie korzystają z ich przyjaźni. Na przykład jeśli ktoś z was by, nie daj Boże, lekceważył rodziców i innych mądrych ludzi, a się wiązał z byle kim, na przykład powiem wprost, to wcześniej czy później zaczniecie potrzebować psychologów, bo nie korzystacie z pomocy przyjaciół. Ale mam nadzieję, że was to nie dotknie. No i po powrocie ze studiów zamieszkałem w seminarium w Radomiu, tam gdzie są klerycy, przygotowuję się do kapłaństwa, mam różne wykłady, pracuję w duszpasterstwie trzeźwości, z anonimowymi alkoholikami często, pracuję z innymi uzależnionymi, prowadzę telefon zaufania w diecezji radomskiej, dużo też piszę, książek, artykułów w internecie, wiele moich tekstów znajdziecie, jak wpiszecie w wyszukiwarce dziewiecki i powiedz, jakiś tam temat, na przykład przyjaźń, miłość, małżeństwo, chłopak, dziewczyna, uzależnienia, wolność, uczucia, no różne tematy, to znajdziecie moje teksty. Dużo mam też rozmów indywidualnych, także życiorys bardzo bogaty, no i jestem szczęśliwy. To już wiecie, co to za typ jest przed wami, będzie wam łatwiej ewentualnie potem pytać, dyskutować, kłócić się ze mną w drugiej części. No to najpierw troszkę refleksji z mojej strony, a potem będziemy się kłócić. Będzie można też na żywo pytać, pójdzie ktoś z mikrofonem przenośnym do was. Otóż, kiedy bym spytał was, jakie macie marzenia, to by chyba każdy powiedział, no chce być szczęśliwym najprościej. Gdybym spytał, kto z was chce być nieszczęśliwy, kto chce być uzależniony, samobójca, porzucony, skrzywdzony, no to by chyba, nikt się chyba by nie zgłosił, no chyba, że tak dla szpanu, żeby się pośmiać. Ale każdy z nas pragnie być szczęśliwym. Pytanie, czy wszyscy są szczęśliwi? Nie. Nikt z nas tu w pełni nie jest szczęśliwy. Niektórzy są całkiem szczęśliwi, ale nie aż tak w 100%. Inni są trochę szczęśliwi, a inni są nieszczęśliwi. Może tu ich nie ma, ale każdy z was zna młodych ludzi, którzy są bardzo wręcz nieszczęśliwi, którym się żyć nie chce. Może których już nie ma. Może nawet z waszych rówieśników. No, niedawno wstrząsnęła światem wiadomość, że najpierw zmarł Michael Jackson, przecież bardzo super znany na całym świecie piosenkarz, niezwykły, już go nie ma. Potem zmarła Whitney Houston, niesamowita piosenkarka, przepiękne, ja mam chyba wszystkie jej płyty. A potem rok czy dwa lata temu najmłodsza, Amy Winehouse, 27 lat wtedy miała. Wszędzie narkotyk czy jakieś leki uspokajające. I Michael Jackson, i Amy Winehouse, i Whitney Houston. Dlaczego o nich mówię? No, cały świat wie, bo to w internecie, w gazetach, niczego nie zdradzam. Natomiast dlaczego mówię o nich? Żeby pokazać, że można być młodym, pięknym, utalentowanym, bogatym, słynnym i odebrać sobie życie w tej czy innej formie. I być bardzo nieszczęśliwym, jak ci wymienieni. To tylko tytułem przykładu. Ja ich nie osądzam, bo nie wiem, nie jestem ich spowiednikiem, być może oni są ofiarami innych ludzi. Natomiast mówię, młodzi, piękni, utalentowani, słynni, bogaci, im się żyć nie chciało. Musieli coś zagłuszać alkoholem, narkotykiem czy czymś jeszcze innym, aż umarli. A więc nie jest łatwo być szczęśliwym. Każdy chce być szczęśliwym, a nie jest łatwo. Dlaczego? No, Biblia nam wyjaśnia, bo od Adama i Ewy zaczęliśmy psuć ten świat. Adam i Ewa wmówili sobie, że sami odróżnią dobro od zła. No i że będą jak bogowie. No, niezły pomysł, nie? Przecenili siebie. Zaczęli mieszać dobro ze złem i zaczęli się oddalać od Boga i chować przed Bogiem, a nie być Bogiem. No i po nich kolejne pokolenia robią kolejne błędy. Nasi rodzice też, my tak samo. No i w związku z tym się oddalamy od szczęścia. I co w takim razie robić, skoro szczęście jest naszym marzeniem, a niełatwo być szczęśliwym? Po pierwsze, trzeba sobie powiedzieć prawdę. Niełatwo być człowiekiem szczęśliwym. Łatwo być samobójcą, łatwo być przestępcą, łatwo być alkoholikiem, narkomanem, hetmanem, tumanem, tammanem, lubię gry słów, erotomanem i tak dalej. Natomiast niełatwo być człowiekiem szczęśliwym. Niełatwo być człowiekiem szczęśliwym. Nie ma łatwego szczęścia. Jak ktoś wam będzie mówił, żyj na luzie, rób co chcesz, kieruj się twoimi przekonaniami, to już uwaga, alarm. To jest ktoś, kto z was kpi. Ktoś, kto tak mówi, kpi z was i chce waszego nieszczęścia. Bo ci, co robili to, co chcieli, żyli na luzie, nie słuchali dorosłych, mądrzejszych od siebie, to już marnie skończyli. A ja nie chcę, żeby ktokolwiek z nas marnie kończył. Więc po pierwsze, trzeba być rozsądnym. Nie istnieje łatwe szczęście. Jeśli chcę być szczęśliwym, muszę sobie zasłużyć. Muszę bardzo porządnie żyć, mówiąc najogólniej, żeby być szczęśliwym. I teraz konkretnie, co konkretnie robić, żeby być szczęśliwym? Po pierwsze, powiem tylko o niektórych rzeczach, a potem dyskusję i pytania. Otóż po pierwsze, trzeba mądrze kierować ciałem. Bo można zniszczyć sobie życie, począwszy od tego, że źle kieruje ciałem. Jak ktoś nie umie kierować swoim ciałem, może strasznie poranić siebie i innych ludzi. Jakie tu są zagrożenia? No, pierwsze zagrożenie to jest to, że ktoś jest niewolnikiem swego ciała. Że sobie mówi, że księdza, ja to moje ciało. Ja jestem ciałem i robię to, co chce moje ciało. No straszne. Zwierzęta robią to, co chce ich ciało, ale to jest dobre dla zwierząt. Bo zwierzęta są tylko ciałem. Nie mają duchowości, nie mają miłości, nie mają religijności, nie mają marzeń, aspiracji. Robią tylko to, co chce ciało i dobrze. Natomiast ja jestem większy od zwierząt. I jak będę robił to, co robi zwierzę, to będę poniżej zwierząt. I to, co robią zwierzęta, zwierzętom daje jakieś tam ich szczęście. Nam nie da, bo my nie jesteśmy zwierzęta, my jesteśmy ludzie. I mamy oprócz ciała dziesiątki innych rzeczy, i w związku z tym potrzebujemy czegoś więcej do szczęścia niż kierowanie się ciałem. Więc ci, którzy by byli niewolnikami ciała, myśleliby, że ja to ciało, zaczną postępować gorzej niż zwierzęta i skrzywdzą siebie i innych ludzi. I to nieraz strasznie. Druga skrajność to jest, kiedy ktoś jest wrogiem swojego ciała. Na przykład u dziewcząt to się przejawia przez anoreksję, u chłopców przez alkohol, narkotyk, jakiś nierozsądny tryb życia, jakieś wchodzenie w grupy bijących się, raz mnie pobiją, raz ja kogoś. A więc to są takie pośrednie sposoby walki z ciałem. Niektórzy wręcz je okaleczają, rżną, tną, wtedy bezpośrednio gnębią swoje ciało. I wtedy też nie będą szczęśliwi, bo ciało jest nam potrzebne do szczęścia, ale wtedy, kiedy nie jesteśmy ani niewolnikiem ciała, ani wrogiem ciała. Tylko kiedy my kierujemy naszym ciałem. Otóż, żeby mądrze kierować ciałem, trzeba wiedzieć, po co mam ciało. Po co? Żeby kochać. No, wszystko jest we mnie po to, żebym kochał. Otóż Jezus nam wyjaśnia, że ciało jest potrzebne na trzy sposoby. Po pierwsze, żebym był fizycznie obecny dla tych, których kocham. Po drugie, żebym był pracowity. Po trzecie, żebym był czuły. Jeśli wasi rodzice was kochają, to potrzebują ciała, żeby wam to pokazać. Bo są dla was obecni. Jak są nieobecni, mają czasu, to cierpicie. Więc jak są fizycznie obecni, to się czujecie kochani. Jak są dla was pracowici, jak się nacharują dla was, czujecie się kochani. I jak są czuli, jak okazują wam czułość. A do tego wszystkiego potrzebne ciało. A więc ciało jest po to, żebym okazywał miłość przez obecność, pracowitość, czułość, a nie żebym był niewolnikiem ciała. I w związku z tym, co mam robić w sferze cielesnej? Po pierwsze, mam troszczyć o ciało, zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia, wysportowany i tak dalej, ale też dyscyplina. To ja mam kierować ciałem, a nie ciało mną. Ja się troszczę o moje ciało, moją kondycję, o zdrowie, ale po to, żeby wymagać od ciała, żeby miał siłę być dla was i dla innych ludzi. Więc to po pierwsze, bądźcie mądrzy w sferze cielesnej i tutaj apel do chłopców, nie skupiajcie się na cielesności. Bo to jest bardzo groźne dla chłopaków. Mianowicie zaczną się skupiać na cielesności, zaczną oglądać jakąś pornografię, zaczną się skupiać na jakichś doznaniach erotycznych. No i się to może skończyć masturbacją, może się skończyć, że wciągnie jakąś dziewczynę we współżycie, czy w jakieś inne formy i mogą sobie zniszczyć życie na samym starcie. Potem się do śmierci tego żałuje. Nie prowokujcie waszego ciała, chłopcy. A więc bądźcie... Dbajcie o ciało, bądźcie przyjaciółmi własnego ciała, niech to będzie wysportowane ciało, dobrze odżywione, w dzień pracujcie, w nocy śpijcie. Natomiast, nie, mówiąc tak z uśmiechem, nie podniecajcie się ciałem. To zostawcie zwierzętom. Wy używajcie ciała po to, by kochać, by być obecnym, pracowitym, czułym, a nie żeby się kierować ciałem i popędem. Druga sfera, o której króciutko, a najwięcej o miłości za chwilę, to jest sfera myślenia. Otóż jeżeli chcecie być szczęśliwi, to nie tylko trzeba mądrze kierować ciałem i nie robić głupstw w sferze cielesnej, ale też trzeba mądrze myśleć. Bo jeżeli ktoś, przepraszam za słowo, głupio myśli, to będzie głupio postępował. No to oczywiste, bo postępowanie wynika z myślenia. I w związku z tym, czy tu jest łatwo mądrze myśleć? Nie, nic nie jest łatwe. Wszystko, co jest dobre, jest trudne. Otóż każdy z nas ma straszną władzę, nie przesadzam. Władzę oszukiwania samego siebie. Co ksiądz Marek mówi? Ja mogę innych ludzi oszukiwać, ale nie samego siebie. Chłopcze, dziewczyno, innych ludzi to możesz próbować oszukiwać. Próbować. Ale jak są mądrzy, to się nie dadzą. Mama ci spojrzy w twarz, czy tata w oczy, powie, synu, córko, kłamiesz. Czy nauczyciel, czy ksiądz, czy nawet rówieśnik. Natomiast jedyną osobą, którą możesz oszukać na zawsze, to jesteś ty sam. Sam siebie to może szukać. Tak robią na przykład alkoholicy, narkomani, hazardziści czy inni uzależnieni. Wmawiają sobie, że nie są uzależnieni. Jeśli macie tatę czy brata, czy kogoś innego krewnego, bliskiego alkoholika, to nie dziwcie się, że ten ktoś mówi, co może mi powiesz, na przykład żono, czy córko, czy synu, że jestem alkoholik. Upija się regularnie, wpada w ciągi picia i jest przekonany ten ktoś, że nie jest alkoholikiem. Czy ktoś inny jest przekonany, że nie jest narkomanem, czy że nie jest hazardzistą, czy nie jest uzależniony od internetu i tak dalej. Im bardziej jest uzależniony, tym bardziej sobie wmawia, że nie jest. I dlatego większość uzależnionych umiera. Bo tak długo sobie wmawiają, aż umrą. Tylko 10% alkoholików się ratuje, 5% narkomanów, bo w którymś tam momencie życia mówią, jestem uzależniony, potrzebuję terapii, grupy AA czy innej i wychodzę z tego. Ale to mniejszość, niewielu. Reszta umiera. Więc można oszukiwać siebie tak bardzo, że z tego powodu się umrze. No, na przykład niektórzy, ci, którzy mają problemy seksualne, wmawiają sobie, że prezerwatywa daje bezpieczny seks. Nawet producenci tak nie kłamią, a taki chłopak czy mężczyzna sobie wmawia, a ja jestem zawsze, jak oni to mówią, wierny prezerwatywie, kobiecie nigdy, ale prezerwatywie zawsze, no to ja się nie zarażę chorobami wenerycznymi. Zarazisz się. Bo nawet jakby założyć, że to już hiperoptymistyczne, że 95% daje ochrony prezerwatywa, to jest absolutnie nieprawdziwe, ale załóżmy, że aż tyle, to co to znaczy? To znaczy, że 5 współżyć na 100 kończy się zarażeniem. I 1 na 20. Nie 1 na milion, 1 na 20. A 20 współżyć w młodym wieku to jest kwestia paru tygodni, może paru dni. I statystycznie rzecz biorąc, masz pewność, że się zaraziłeś, jeśli współżyjesz z kimś, kto jest zarażony. A potem zarazisz innych. I stąd im więcej rozdają prezerwatyw, tym więcej w tych krajach, gdzie to się dzieje, tym więcej chorych wenerycznie. Najwięcej w Europie chorych wenerycznie jest w Anglii i w Szwecji, bo tam najwięcej rozdają prezerwatyw. Bo ludzie sobie wmawiają, że prezerwatywa daje bezpieczny seks. No i umierają. I następnie robią to samo. Więc jaki wniosek? Chcesz być szczęśliwy? Nie oszukuj samego siebie. Nie wmawiaj sobie, że możesz robić co chcesz, żebyś szczęśliwy, czy że możesz współżyć gdziekolwiek, z kimkolwiek, kiedykolwiek, będziesz szczęśliwy. Dla przykładu, czy że możesz chodzić na wagary, klnąć, kłamać, kraść i będziesz szczęśliwy. Wmówić to sobie możesz, tylko szczęśliwy nie będziesz. Nie oszukuj samego siebie, chłopcze, dziewczyno. Jeśli zrobisz coś złego, powiedz, zrobiłem coś złego, chcę się zmieniać, zmieniam się i tyle. A nie oszukuj samego siebie. Nie wmawiaj sobie, że dobro jest złem, a zło jest dobrem. To taki prosty przykład tylko i pójdziemy dalej. Mianowicie jakiś 15-latek sobie popijał piwo na ulicy w Radomiu, tam w moim mieście. No i ze znajomej rodziny. Ja akurat przechodziłem. No i niechcący go zauważyłem. Mówię, chłopcze, co robisz? Niszczy sobie życie. A proszę księdza, oczywiście zaczerwienił się. Proszę księdza, piwo to nie alkohol. Mówię, a co miałeś? On jest w trzeciej klasie gimnazjum. Mówię, słyszałem, że ostatnio mieliście klasówkę z chemii, bo mi akurat jego nauczycielka też znana mi wyjaśniała. Mówię, miałeś w teście podkreślić, zaznaczyć napoje alkoholowe. Zaznaczyłeś piwo? No zaznaczyłem, nawet piątkę dostałem z tego testu. Mówię, aha, czyli w szkole to wiesz, że piwo jest alkohol, a już po wyjściu ze szkoły nie wiesz? Koniec myślenia, tak? Ja wtedy mówię, no ksiądz Marek ma rację, no piwo też zawiera alkohol, ale zaczął się ratować. Ale proszę księdza, ja chcę żyć, ja mam silną wolę, to ja się nie uzależnię. Ja nie będę alkoholikiem. Ja wtedy się ucieszymy, że on tak się oszukuje i mówię, aha chłopcze, udałem, że wierzę, że to jest prawdziwe, możliwe. Mówię, aha, to czy będziesz alkoholikiem, czy nie, nie zależy od tego, czy pijesz piwo, czy nie w tym wieku rozwojowym, tylko od tego, czy masz silną wolę i czy chcesz żyć. No jasne, proszę księdza, ja mam silną wolę, chcę żyć, to ja się nie uzależnię. Mówię, chłopcze, to zrób taki eksperyment. Jak wrócisz do domu i będziesz sam w mieszkaniu, wyczekaj na taki moment, pójdź do kuchni, zamknij drzwi i okna od kuchni, odkręć kurek z gazem, ale nie zapalaj płomienia, niech ten gaz się ulatnia, siądź sobie przy tej kuchni, wdychaj ten gaz i mów sobie najlepiej na głos. Ja mam silną wolę, ja chcę żyć, to mnie ten gaz nie zatruje. On tak popatrzył na mnie i mówi, proszę księdza, ten gaz mnie zatruje. Ja mówię, jak to? Przecież masz silną wolę, chcesz żyć, to jak cię może zatruć? No tak, proszę księdza, ale ten gaz się mnie nie pytał o zdanie, tylko działa według swoich właściwości. Ja mówię, chłopcze, cud się stał. Zacząłeś myśleć. Zacząłeś myśleć, cud się stał. No nie wiem, klękać, za mszę świętą zamówić dziewczyną. Zacząłeś myśleć. Jeszcze możesz sobie życie ocalić. Rzeczywiście gaz się nie pyta ciebie o zdanie, czy chcesz być zatruty, czy nie, czy chcesz żyć, czy nie, ale alkohol też się nie pyta. Pornografia też się nie pyta. Kolega prymitywny też się nie pyta, czy chcesz sprymitywnieć, jaką sprymitywnią. Tylko ludzie i te substancje, czy bodźce działają według swoich właściwości. Wdasz się w to, to coś cię zniszczy. I twoje myślenie nie ma tu żadnego znaczenia. A więc nie oszukujcie siebie, chłopcy, dziewczęta. Zwłaszcza dziewczęta, to apel, jeżeli poznajesz chłopaka i nawet podoba ci się, podkochujesz się w nim, ale widzisz, że przeklina, kłamie, ma inne problemy, daj sobie spokój. Zapoznaj go z twoją największą nieprzyjaciółką, niech ona cierpi, a nie ty. Niech ona cierpi, a nie ty. Oczywiście mówię z uśmiechem, rozumiem się, ale daj sobie spokój, nie będzie z nim szczęśliwa. I jeszcze jedna rzecz i za chwilę już tylko o miłości, mianowicie uczucia. Otóż każdy z nas oprócz ciała, oprócz myślenia ma też uczucia. I o ile chłopcy skupiają się bardzo na cielesności i na swoich, nie tyle na myśleniu, tylko na swoich przekonaniach, takich nieraz zupełnie chorych, o tyle dziewczęta skupiają się na uczuciach. Bo dziewczęta przeżywają wszystko mocniej niż my mężczyźni i każdy szczegół nawet. Dziewczęta są takim wulkanem uczuć. No, chłopcy też w waszym wieku, ale dziewczęta jeszcze bardziej. Teraz powiem z uśmiechem, to nie jest prawda, że u dziewcząt nastroje zmieniają się co chwilę. Nie, nie. Znacznie częściej niż co chwilę. Znacznie częściej. Tu taki uśmiech, jakiś nastolatek mi mówi, proszę księdza, niedawno poznałem dziewczynę, przedwczoraj byłem na pierwszej randce z nią i ona powiedziała, tak, wiem, ty mnie kochasz, ja ciebie też kocham, prawdopodobnie będziemy szczęśliwym małżeństwem. Następnego razu się spotykamy, dzień później, nic się w międzyczasie nie stało i ona od razu jakoś tak dziwnie na mnie patrzy i mówi na samym początku tego naszego spaceru, tego drugiego, nie, daj mi sobie spokój, ja ciebie nie kocham, ja nie wierzę, że ty mnie kochasz. Nie, to nie ma sensu, rozstańmy się. I on mówi, czy ksiądz coś z tego rozumie? Ja mówię, jasne, wszystko rozumie. Jak to? Co ksiądz rozumie? Co się stało w międzyczasie, że ona tak inaczej mówi? Ja mówię, w międzyczasie zmienił się jej nastrój. Aha, proszę księdza, no ale ona nie tylko ma inny nastrój, tego nie zauważyłem, ale ona zupełnie inaczej mówi. Ja mówię, właśnie, bo się jej nastrój zmienił. Dziewczyna dobiera myślenie do nastroju. Jak się budzi szczęśliwa, dobrze się czuje, to sobie myśli, ale fajnie, że żyję, ale fajnie, że Bóg mnie kocha i rodzice, ale fajnie, że chłopcy tam w szkole na mnie czekają, tęsknią, no to wstaję i idę. A jak następnego dnia ta sama dziewczyna się obudzi w gorszym nastroju, to łatwe, z jakiegokolwiek powodu, to sobie myśli, ta sama dziewczyna w tej samej sytuacji, życie nie ma sensu, Bóg o mnie zapomniał, rodzice mnie nie kochają, w szkole nikt nie zauważy, że nie przyszłam nawet, no to sobie będę płakać cały dzień, nie będę leżeć w łóżku i płakać. No i leży i płacze, bo się jej nastrój zmienił. A więc tutaj, dziewczęta drogie, apel do was, nie skupiajcie się na waszych nastrojach, no bo szkoda czasu i szkoda życia. One i tak za chwilę będą inne. Więc tak jak mówiłem do chłopców przed chwilą, nie skupiajcie się na cielesności, zwłaszcza nie prowokujcie jakiegoś tam podniecenia, mówiąc wprost, seksualnego. I nie skupiajcie się, chłopcy, na waszych myślach, a zwłaszcza takich przekonaniach subiektywnych, bo te są chore zwykle, to wy, dziewczęta, dystansujcie się trochę od uczuć i jak przeżywacie jakieś chwile euforii, to powiedzcie sobie, nie skoczę z 10. piętra z radości, za chwilę mi ta radość przejdzie. A jak przeżywacie myśli samobójcze, czy przynajmniej nastroje samobójcze, też się uśmiechnijcie, powiecie, to za chwilę przejdzie. To nie jest koniec świata i przejdzie. Także, dziewczęta, spokojniej z tymi emocjami. A chłopcy, spokojnie z ciałem i spokojniej z tymi waszymi myślami, że wszystko, że ty najlepiej wszystko wiesz, wszystko rozumiesz i że sobie najlepiej życie ułożysz. Czy warto się uczyć od mądrych ludzi, którzy są szczęśliwi. I teraz wchodzimy w ostatnią rzecz, ale najważniejszą i najciekawszą chyba, mianowicie miłość. Otóż jeśli chcecie być szczęśliwi, dziewczęta i chłopcy, to nie tylko trzeba mądrze kierować ciałem, ani nie być niewolnikiem ciała, ani wrogiem, tylko przyjacielem. Nie tylko trzeba mądrze myśleć, nie wmawiać sobie, że jest niełatwe szczęście, bo takiego nie ma. I nie oszukujcie samych siebie. Nie tylko trzeba sobie radzić z emocjami, żeby się nie kierować emocjami, bo jak dziewczyna się kieruje emocjami, to albo sobie życie odbierze, albo się zwiąże z chłopakiem, bo poczuła do niego sympatię, z chłopakiem, który ją zniszczy, a chłopak z kolei, jak się będzie kierował uczuciami, to się zaraz zacznie upijać przy pierwszym gorszym nastroju, więc nie kierujcie się uczuciami, ale oprócz tego potrzeba jest jeszcze jednej rzeczy do szczęścia. Potrzeba miłości. Nie ma szczęścia bez miłości. To widzicie świetnie u waszych rodziców. Jeżeli między rodzicami się niezbyt dobrze układa, czy całkiem źle, to mama zwłaszcza płacze. Tata też nieraz tam narzeka, ale tata mniej powie, ale mama wam nieraz wypłakuje, nieraz całymi dniami, bo mówi, patrz, twój tata mnie nie kocha, a ślubował mi miłość. A więc to widzicie na co dzień, czy macie koleżanki, kolegów, którzy się z kimś tam związali, ten ktoś zapowiadał się dobrze, powiedzmy chłopak tejże dziewczyny, koleżanki, a potem ją wykorzystał i wyrzucił, no i tamte się życie odechciało. Wyciągajcie wnioski. Nie da się być szczęśliwym bez miłości. Żeby być szczęśliwym, trzeba kochać i wiązać się z kimś, kto kocha. No to popatrzmy najpierw na historię uczenia się miłości. Mianowicie, kiedy się zaczynamy uczyć miłości? Uwaga, w mamusi brzuszku. Kiedy się pojawiamy w mamusi brzuszku, to jest początek uczenia się miłości. Jeśli mama i tata kochają siebie bardzo, to mama jest szczęśliwa, Mama i tata się cieszą też nami, no bo jesteśmy owocem ich miłości. I mama szczęśliwa, bo tata ją przytula i kocha, komunikuje nam tą radość, bo my jesteśmy w jej brzuszku i połączeni pępowiną. Tam nie tylko tlen dostarcza nam przez pępowinę i pokarm, ale też przeżycia swoje. My czujemy to samo, co mama. Mama się cieszy, to my jeszcze bardziej. Mama się smuci, to my jeszcze bardziej. My jesteśmy wrażliwsi, jako maleńkie dzieci w jej brzuszku. I jeżeli mama i tata się bardzo kochają, no to my się rodzimy spokojni, pogodni, skazani na sukces, mówiąc z uśmiechem. A jeżeli mama była nieszczęśliwa, bo tata współżył, wykorzystał i porzucił mamę, czy to żonę, czy to kochankę, i jesteśmy dziećmi nieszczęśliwej mamy i przez okres ciąży mama cierpiała, no to myśmy z nią cierpieli, nie wiedząc o tym, rodzimy się zasmuceni, chorowici, nie chce nam się jeść, nie chce nam się spać, boimy się wszystkiego, no bo byśmy przez 9 pierwszych miesięcy byli bombardowani strachem, niepokojem. Więc najpierw się uczymy miłości w mamusi brzuszku. Ktoś powie, księże Marku, ale to nam nic nie da taka wiedza, bo to już jest za nami. No tak, ale dziewczęta, zwłaszcza do was apel, pamiętajcie o waszych dzieciach. Jeżeli chcecie, żeby wasze dzieci były szczęśliwe, to się zwiążcie tylko z takim mężczyzną, który bardzo kocha, o tym za chwilę, żebyście były wy szczęśliwe i wasze dzieci, które najpierw będą mieszkały przez 9 miesięcy w waszym wnętrzu jako pierwszym domku. I co się dzieje po 9 miesiącach naszego pobytu w mamusi brzuszku? Następuje poród. Co to jest poród? Wyrzucenie dziecka z domku. Eksmisja na bruk, znaczy na łóżeczku zwykle, nie na bruk, a mówiąc z uśmiechem, ale wyrzucenie dziecka z domku. Dlaczego mama nas, no nie wyrzuca, ktoś nas wyciąga? To drań taki, jakbym wiedział, kto mnie wyciąga z brzuszka mamusi, to bym się zemścił, ale nie wiem. Otóż mamusia nas wypuszcza z pomocą jakiegoś kogoś, kto tam mnie wyciągał, no bo ja już jestem za duży, a domek za mały. Mógłbym się udusić albo domek rozwalić, więc najwyższy czas, żeby zmienić mieszkanie na większe. Więc mamusia nas puszcza, bo nie ma innego wyjścia. Natomiast wie, że będzie nas dalej kochać i chronić nas. Ale dla niemowlęcia, dla noworodka, poród to jest coś strasznego. To jest jakby doświadczenie śmierci, bo kiedy nas wyciągali z mamusi brzuszka, po pierwsze nas strasznie bolało, po drugie dusiliśmy się, bośmy nie umieli jeszcze oddychać płucami i po trzecie stygliśmy. Można z wyziębienia umrzeć, bo jest szok termiczny. W mamusi brzuszku było 37,5 stopnia, a na zewnątrz jest 20 parę średnio, więc gdyby nas zostawili na godzinę, dwie, byśmy umarli z zamarznięcia. I to samo będzie, kiedy będę drugi raz umierał. Pierwszy raz to umierałem przy porodzie moim. Drugi raz będę umierał, też będzie to samo. Będzie mnie coś boleć, będę się dusił i będę stygł. Tylko to będzie drugi raz poród do jeszcze większego świata, który mi Bóg przygotowuje i tobie. A więc po porodzie, co się dzieje z nami? Zakochujemy się w rodzicach. Jak tylko zaczniemy rozróżniać rodziców, trochę już dowidzieć, to się związujemy z rodzicami, jesteśmy strasznie zakochani. Mając 2, 3, 5, 10 lat, no to świata nie widzimy poza rodzicami. Jak macie młodsze rodzeństwo, to możecie to obserwować teraz. I jak mama, tata są obok nas, to się nie boimy ani burzy, ani księdza z brodą, ani sąsiada, natomiast ani ciemności. A jak mamy, taty na chwilę choćby nie ma, to jako dzieci to wpadamy w przerażenie. Jesteśmy tak zakochani w rodzicach. Czy to trwa do śmierci, to nasze zakochanie w rodzicach? No nie, bo tu jesteście bez rodziców i nie płaczecie. A więc stopniowo się od rodziców odkochujemy. Niektórzy, mając wasz wiek, zaczynają się wręcz buntować na rodziców, unikać rodziców, aż do tego stopnia się odkochujecie. I co się wtedy dzieje? Otóż wtedy się pojawia nowe zakochanie w kimś obcym. To klasyczne już. To, o którym piszą filmy, książki, wiersze. I co to jest zakochanie, kiedy dziewczyna się zakochuje w chłopaku, a chłopak w dziewczynie? Powtórka z dzieciństwa. To jeszcze raz to samo, co w dzieciństwie. Szalone zauroczenie, tylko że już nie w mamusi i tatusiu, to było w dzieciństwie, tylko w kimś spoza rodziny. Ale wszystko inne jest to samo. Szalone zauroczenie. Patrząc przez swojego chłopaka, bo mi łatwiej, jak chłopak się zakocha w dziewczynie, no to tak jak dzidziuś w rodzicach. Chcę być cały czas tylko z tą dziewczyną, chcę tylko z nią rozmawiać, chcę ją przytulać i być przytulany i chcę, żeby cały świat znikł, bo to konkurencja. Więc tak jak dziedziuś w rodzicach. Dokładnie to samo, nic nowego. I teraz jak przebiega zakochanie? No tak jak różaniec. Tak jak różaniec. Otóż w zakochaniu są cztery tajemnice. Po pierwsze, najpierw tajemnice radosne. Jak się ktoś z was zakochał, czy zakochał, no większość to zakochani, to obecnie, jak się ktoś z was zakochał, to na początku jest sama radość. Na samą myśl, że ona istnieje dla chłopaka, czy on dla dziewczyny, można nie jeść, można nie spać, można mieć same jedynki w szkole i tak jestem szczęśliwy, bo ona jest obok mnie. Jak dawniej byłem szczęśliwy, kiedy mamusia, tatuś byli obok mnie. A więc najpierw są tajemnice radosne, potem są tajemnice bolesne. Przepraszam, jeszcze najpierw chwalebne po radosnych. Mianowicie tajemnice, przepraszam, tajemnice światła, pomyliłem się wszystko. Tajemnice światła. Otóż, kiedy się zakochamy, to się nam oczy aż świecą i widzimy nawet przez mury tą osobę, w której się zakochamy. Na przykład, jeśli jest niedziela i dziewczyna idzie do kościoła, a chłopak jej nie idzie, bo się uważa za ateistę, ale krąży koło kościoła, no, musi pilnować swojej dziewczyny. I kiedy ona wychodzi z kościoła, mówi, ty, dlaczego stała tam pod filarem z tym kolegą? Wiesz, że jestem zazdrosny. On mówi, a, to byłeś w kościele, cieszę się. Nie, nie byłem. A, to ktoś ci powiedział, że stałem przy koledze. Nie, nikt mi nie powiedział, widziałem. Jak to widziałeś? Przez mury kościoła? No jakoś widział, przez mury kościoła. No, radary w oczach. Jak jest zakochany, wszystko widzi. Po ciemku, przez mury kościoła widzi. No to są tajemnice właśnie światła i radarowe takie. Potem przychodzą tajemnice bolesne. Mianowicie zaczyna się cierpieć. Ktoś powie, a to ksiądz mówi o takim nieszczęśliwym zakochaniu. Nie, mówię o szczęśliwym. O nieszczęśliwym to by się popłakał od razu. W każdym zakochaniu, nawet najszczęśliwszym, przychodzą tajemnice bolesne, czyli przychodzi cierpienie. Dlaczego? Z trzech powodów. Z zazdrości o ciebie, z lęku, że odejdziesz i po trzecie, dlatego, że się otoczenie ze mnie śmieje, jak się zakocham. Najgorsza jest zazdrość. Jak się już bardzo zakochacie, to chcecie mieć tą osobę tylko dla siebie. A ponieważ się nie da schować do kieszeni tej osoby, to jesteście zazdrośni i czasami się zdarza, że ktoś z zazdrości zabija dziewczynę. Czy że on albo ona sobie odbierają życie z zazdrości. Zdarza się. Co roku w Polsce co najmniej kilkanaście takich przypadków jest. A więc zazdrości można wręcz zabić. Albo sobie życie odebrać. To jest taki ból. Po drugie, boimy się, że ta osoba odejdzie. I wtedy chodzimy do wróżek, wróżymy sobie tam z listków koniczynki, czy z kart, czy z czegoś tam. Od razu przy okazji pytanie, czy to jest grzech, jak ktoś wierzy w horoskopy, wróżby, zabobony? Nie. To jest tylko bezmyślność. To jest tylko bezmyślność. Żeby zgrzeszyć, trzeba myśleć. Zwierzęta i ludzie bezmyślni mogą krzywdzić, ale nie mogą zgrzeszyć. Grzech jest przywilejem myślących. Jeśli ktoś z was wierzy, że mój los zależy od układu gwiazd, czy od świecy, jak się tam wypali, czy od tego, kto złapie welon na weselu u poprzedniczki. No, jeśli ktoś w coś takiego wierzy, no to jest tak bezmyślny, że siebie strasznie krzywdzi, ale nie ma grzechu. Bóg powie, przebaczam ci, bo nie wiesz, co czynisz. Mój los jest zależy ode mnie. Zależy od tego, czy kocham, czy nie kocham, czy się wiążę z ludźmi szlachetnymi, czy z podłymi. Od tego zależy mój los, a nie od gwiazd. No to tak na marginesie. Więc tajemnice bolesne się pojawiają. Po trzecie, bo koledzy się śmieją, koleżanki potrafią nieźle dokuczyć, jak zobaczą, że się zakochałem, a ich komentarze wtedy ojoj, tak ranią. Więc zazdrość, lęk, że mnie opuścisz. Po trzecie, dokuczanie przez kolegów, koleżanki. Także może się nieraz żyć odechcieć. I potem czwarta tajemnica, czwarta część, mianowicie tajemnice chwalebne. Mianowicie, jeżeli mądrze przeżyję zakochanie, stopniowo przechodzę w miłość i się stopniowo, już jest coraz mniej zakochania, coraz więcej miłości. O miłości za chwilę na koniec i potem pytania. A więc mogę się stopniowo uniezależniać, coraz bardziej się tobą cieszyć, ale już nie na podstawie zakochania, tylko miłości. Tylko miłości. I wtedy dochodzimy do możliwości małżeństwa. I teraz, czym jest ta miłość, do której warto dorastać? Otóż najpierw powiem, czym miłość nie jest. To jest strasznie ważne, żeby wiedzieć, czym miłość nie jest. Bo jak nie wiemy, czym miłość nie jest, to ją pomylimy z tym, czym miłość jest i wmówimy sobie, że to, co nie jest miłością, że jest miłością. Otóż czym miłość nie jest? Po pierwsze, podam kilka takich klasycznych mitów. Po pierwsze, miłość to nie współżycie. Miłość to nie seks. Czasami mi się zdarza, że ktoś tam ze znajomych, tam studentów, na przykład mój przyksiędza, to jest dziewczyna, którą kocham, ale my się kochamy. Więc co znaczy kochać się? No współżyjemy. Otóż, moi drodzy, To taki przykład strasznie mocny. Dam wam z Łodzi, tam prowadziłem rekolekcję dla studentów i podchodzi do mikrofonu w czasie dyskusji taki student, taki koło 30 wyglądał, więc nie śpieszył się z tymi studiami i mówi tak, proszę księdza, tu jesteśmy sami dorośli, bo studenci tam byli, więc wszyscy pełnoletni, to niech ksiądz przyzna, tak powiedział, że istotą miłości jest współżycie seksualne. Bo niech ksiądz przyzna, niech ksiądz będzie taki odważny. A ja w moim stylu popatrzyłem na niego, cała katedra tam, bo to w katedrze było, w Łodzi. Jest to w internecie, można cię znaleźć. Jak napiszecie Duszpasterstwo Akademickie 5, DA5 w skrócie Łódź, to tam się znajdzie nagranie tych moich konferencji. Otóż ja popatrzyłem na niego i w moim stylu powiedziałem, żal mi ciebie. Śmiać mi się chciało, ale tak poważną minę zrobiłem, powiedziałem, żal mi ciebie. To było dla niego szokiem. Mówi, dlaczego się tak mówi? Żal mi ciebie, bo masz fatalnych rodziców. On wiedział, że ja nie znam jego rodziców, no jego nie znam, tym bardziej rodziców, więc był zupełnie szokowany. Mówi, dlaczego ksiądz tak mówi? Przecież ksiądz nie zna moich rodziców. Mówię, nie znam twoich rodziców, ale wiem, że są fatalni. A mówi, dlaczego ksiądz tak sądzi? No bo ciebie nie kochają, a jak rodzice nie kochają, to są fatalni. Przecież co ksiądz mówi? Ja mam normalnych rodziców, kochają mnie. Mówię, co? Ja tylko na to czekałem. Mówię, co? Powtórz. No, kochają mnie rodzice. Ja mówię, tak specjalnie wziąłem tak rękę. Mówię, co? Współżyją z tobą? Nie, proszę księdza, nie współżyją ze mną. No to cię nie kochają. Przed chwilą powiedziałeś, jest to nagrane. Powiedziałeś, że istotą miłości jest współżycie seksualne. No to jeżeli istotą miłości jest współżycie seksualne, to albo twoi rodzice cię kochają, czyli współżyją z tobą, albo nie współżyją, no to nie kochają. Mówię, ksiądz, muszę to przemyśleć. O, świetnie, chłopcze. Zawsze lubię, jak ktoś myśli. Podoba mi się. Otóż, moi drodzy, gdyby, uwaga, gdyby istotą miłości było współżycie, to kto by na tym najgorzej wyszedł? Ja, ksiądz. Bo ja mówię, że kocham wszystkich w parafii. To musiałbym współżyć z dziećmi, no bo mówię, że kocham dzieci, no to musiałbym współżyć z dziećmi. Gdyby współżycie było istotą miłości, to byłaby pedofilia, więzienie, mam nadzieję, dożywocie. Musiałbym służyć z młodzieżą. Mówię, że młodzież bardzo kocham. No to bym się szybko zaraził od kogoś jakimś AIDS czy czymś innym. Musiałbym służyć z kobietami dorosłymi. No to by mi ich mężowie by mnie zabili, słusznie. Musiałbym służyć z mężczyznami, bo mówię, że mężczyzn też kocham. No to tam jeszcze szybciej jakieś tam choroby by się przytrafiły. Musiałbym służyć ze staruszkami, nawet nie wiem jak to się nazywa, bo mówię, że staruszków też kocham. No więc to byłaby tragedia kompletna. Bym skończył, nie wiem, czy najpierw w więzieniu, czy najpierw na cmentarzu. W każdym razie ja bym na tym najgorzej wyszedł. Miłość to nie to samo, co współżycie. Jeśli chłopak i dziewczyna przed ślubem współżyją, to się nie kochają, tylko krzywdzą. Otóż gdyby, podkreślam, gdyby istotą miłości było współżycie, to kto by najbardziej kochał? Zwierzęta. Bo zwierzęta nie mają problemu ze współżyciem. Ludzie czasami mają, zwierzęta nie. Więc najbardziej by kochały zwierzęta, wtedy można byłoby się żenić i wychodzić za mąż ze zwierzętami. No bo jeśli to jest istota miłości, no to u zwierząt świetnie funkcjonuje. Po drugie, kto by z ludzi najbardziej kochał wtedy? Gwałciciele. Bo taki gwałciciel, powiedzmy, dopadnie jakąś swoją ofiarę, powiedzmy dziewczynę i kocha ją, czyli współżyje, no bo według tych ludzi kochać to współżyć. Nawet ona ją go podrapie, dzwoni na policję, pobije go na ile tam potrafi, a on kocha aż tak heroicznie. Podrapie mnie ona, proszę księdza, wsadzi do więzienia, ale ja ją kocham. Czyli współżyje, czyli gwałcę. Przepraszam, że tak mówię z uśmiechem, no ale tylko wtedy nie zapomniecie nigdy. I macie argumenty do rozmowy z rówieśnikami, którzy oszukują samych siebie. Otóż współżycie seksualne wiąże się z miłością tylko w jednym przypadku. W przypadku małżeństwa. Poza małżeństwem, czy przed małżeństwem, czy poza małżeństwem jest to zawsze nieszczęście. Zawsze dramaty, powikłania, krzywdy. Zawsze. Ktoś mi tam mówi, proszę księdza, no ale jeżeli ja już mam narzeczonego, już mamy datę ślubu i współżyjemy, no okej, zgoda, lepiej jakby się nie współżyli, miałbym większą do niego pewność, on do mnie po ślubie, ale to już nie jest współżycie pozamałżeńskie, bo to jest współżycie przedślubne już, bo już jesteśmy narzeczonymi. Jakie przedślubne? A gdzie masz pewność, że się pobierzecie? Gdzie masz to napisane? To jest twoje ryzyko. Jeżeli współżyje z chłopakiem nawet dzień przed ślubem, on się może wycofać. I większość mężczyzn się wycofuje. Bo chętnie skorzysta z dziewczyny, jak się ona da wciągnąć w seks, ale nie chce mieć takiej żony. ani takiej mamy swoich przyszłych dzieci. I nieraz mi dziewczyny mówią, studentki zwłaszcza, że księdza, niech ksiądz przemówi do sumienia mojemu chłopakowi, no bo już byliśmy narzeczonymi, mieliśmy datę ślubu. To wiele razy mi dziewczyny tak mówią. To nie jest, setki niestety. Była już data ślubu, no i ja uległam, no przyznam, był mój błąd, doszło do współżycia, on nalegał, ja uległam już, czułam się już prawie żoną, no i on wtedy mnie rzucił. Niech ksiądz teraz mu wytłumaczy, że on się powinien ze mną pobrać. Mówię, nic mu nie wytłumaczył dziewczynom. Wcale się nie powinien z sobą pobrać. Współżycie nie zobowiązuje do ślubu. To ślub zobowiązuje do współżycia. Jeśli się pobierzecie, to jesteście zobowiązani do współżycia. Nawet przysięgacie to, że będziecie chcieli przyjąć dzieci, a żeby przyjąć dzieci, trzeba współżyć. Więc ślub zobowiązuje do współżycia, ale współżycie nie zobowiązuje do ślubu. Jeżeli współżyjesz nawet w przeddzień ślubu planowanego, ta druga strona może cię rzucić. Zwłaszcza chłopak to zrobić, mężczyzna jest dokładnie w tym przypadku. A więc nie pomylcie miłości ze współżyciem, bo sobie zniszczycie życie. Bo sobie zniszczycie życie. Szkoda. Drugi błąd to jest mylenie miłości z uczuciami. Bardzo częsty błąd. Wielu mi ludzi mówi, że księdza, miłość to takie piękne uczucie. Otóż jeżeli miłość byłaby uczuciem, to nie wolno byłoby jej ślubować. Bo uczuć się nie wolno ślubować. Uczucia są zmienne. Już dziewczęta to jeszcze lepiej wiedzą. Otóż jeśli, chłopcze drogi, istotą miłości byłoby uczucie, to twoja dziewczyna w jednym momencie by cię przytuliła, za chwilę by cię zabiła, bo jej się nastrój zmienił. Ma teraz inne uczucia w tej sekundzie, czy w tym ułamku sekundy. Więc miłość by wtedy była tak zmienna jak uczucie. Nie, nie. Miłość nie jest uczuciem. Otóż skąd się bierze ten mit, że miłość to uczucie? No stąd, że kiedy kochamy, to zawsze przeżywamy uczucia. Bo kiedy zaczynam ciebie kochać, to zaczynasz być dla mnie cenny. A jak jesteś dla mnie cenny czy cenna, no to ja się przejmuję twoją sytuacją. I wtedy przeżywam silne uczucia. Ale uwaga, różne, nie tylko piękne. Jeżeli na przykład dziewczyna odkrywa, że jej chłopak jest narkomanem, a zapowiada się tak fajnie, bo w czasie zakochania był taki solidny, przykładny wręcz, a potem przypadkowo ona odkrywa, że to jest narkoman, czy tam jeszcze ma inne problemy, no to dla niej jest potworny cios i przeżywa potworne udręki, bo kocha. To jeszcze bardziej widać u rodziców. Jeśli rodzice by odkryli, że ktoś z synów czy córek nastoletnich czy dorosłych wchodzi w jakieś potworne tarapaty, no to rodzice mogą posiwieć w ciągu sekundy, bo kochają. Przeżywają straszne niepokoje, lęki, przerażenie, bo kochają. Więc miłość się wiąże ze wszystkimi możliwymi uczuciami. Od wielkiej radości do wielkiego cierpienia, w zależności od tego, co się z tobą dzieje. Jeśli ciebie kocham, a z tobą się dobrze dzieje, to się cieszę. Jeśli ciebie kocham, a z tobą się źle dzieje, to ja strasznie cierpię, bo ciebie kocham. A więc ani miłość, ani nie jest prawdą, że miłość to uczucie, ani nie jest prawdą, że miłość to takie piękne uczucie. Prawdą natomiast jest, że kiedy kocham, to zawsze przeżywam uczucia. Różne, bardzo różne. I nigdy się uczuciami nie kieruję. I nigdy się uczuciami nie kieruję. Kieruję się troską o ciebie, a nie moimi uczuciami. Więc dlatego małżonkowie nie ślubują zakochania, czyli uczuć, tylko ślubują miłość. A ten, kto kocha, powtórzę, przeżywa uczucia, ale się nimi nie kieruje. I jeszcze jeden mit, mianowicie, że miłość to akceptacja. Ktoś powie, no przy księdza, ale to prawda. Zgoda, że miłość to nie współczucie seksualne, bo współczucie może być grzechem i jest poza małżeństwem, a nie miłością. Zgoda, że miłość to nie uczucie, bo uczucie to w zakochaniu, a miłość to coś więcej. Ale akceptacja to już jest miłość. Nie, moi drodzy, nie. Akceptować to mówić bądź sobą, bądź takim, jakim jesteś. Przy księdza to świetnie, ja marzę, żeby ktoś mi tak mówił. To masz fatalne marzenia. To masz fatalne marzenia. Bo jeżeli ktoś mi mówi, bądź sobą, bądź takim, jakim jesteś, to mnie nie kocha. Dlaczego? Bo mi przeszkadza w rozwoju. Bo mi przeszkadza w rozwoju. Ten, kto mnie kocha, mówi, księże Marku, pomogę księdzu, żeby ksiądz się cały czas rozwijał. Żeby ksiądz codziennie był większy od samego siebie. Żeby codziennie był mądrzejszy, bardziej kochający, bardziej pracowity, bardziej roztropny. No wszystko bardziej. Otóż jeżeli dziewczyna kocha chłopaka, to go nie akceptuje takim, jakim on jest, tylko mu mówi, facet, rośnij przy mnie. Stawa się coraz mądrzejszy, coraz bardziej taktowny, coraz bardziej subtelny, coraz bardziej pracowity, coraz bardziej, wszystko coraz bardziej kochający przede wszystkim. Więc akceptować to blokować rozwój, to mówić, nie rozwijaj się już, bądź tak, jaki jesteś. A kochać to pomagać w rozwoju. Jezus nas nie akceptuje. Jezus nie mówi nikomu, bądź taki, jaki jesteś. Przeciwnie, zmieniaj się, nawracaj się. Stawaj się podobny do mnie, mówi Jezus. Jezus kocha, nie akceptuje. I w związku z tym nie mylcie miłości z akceptacją. I ostatnia rzecz, mianowicie naiwność. Otóż niektórzy mylą miłość z naiwnością. Przykład, tutaj mówię już tak, tutaj powiem całkiem poważnie i z bólem. Otóż niektórzy księża robią taki błąd. Nie wasi księża w waszej parafii, ale zdarzają się w Polsce księża, którzy taki błąd robią, a dawniej było więcej takich księży. Prosty przykład mylenia miłości z naiwnością i to przez księży, za których już przepraszam, od razu na początku. Wyobraźmy sobie, że jakaś pani idzie, już starsza więc od was, idzie do księdza swojego tam w parafii, mówi, proszę księdza, księdzu się zwierzę z czegoś, o czym nikt poza mną na razie nie wie. Mianowicie, niestety się okazało, że mój mąż ma potężny problem alkoholowy. Jesteśmy, powiedzmy, 6 lat po ślubie, mamy dwójkę malutkich dzieci i mąż zaczyna się coraz częściej upijać. Już ostatnio przychodzi kompletnie pijany i to coraz częściej. Jeszcze nie wiedzą o tym moi rodzice, bo się wstydzę powiedzieć. Nie wiedzą teściowie, bo się boję, jak zareagują. Nie wie, ukrywałam to przed sąsiadami, no ale już nie mogę wytrzymać. Mąż zaczyna mnie bić. Te okulary, proszę księdza, i makijaż, to nie dlatego, że takie słońce dzisiaj, tylko dlatego, żeby ukryć siniaki. Mąż zaczyna mnie bić, poniża mnie, być może zaczyna mnie zdradzać, bo po pijanemu to wiadomo, wszystko można zrobić. I teraz chciałem spytać księdza, czy mam się już bronić, czy może wezwać policję, jak na mnie podniesie rękę, kiedy wróci znowu pijany i jest coraz bardziej agresywny. Czy mam może napisać podanie do sądu kościelnego o separację małżeńską. Niektórzy księża mówią, nie broń się, tylko się módl, trudno, przebaczaj, nie wzywaj policji, on się może zmieni, wzruszy twoim cierpieniem, twoimi siniakami. To jest naiwność. To jest naiwność. Jezus się bronił. Jezus się bronił, nie pozwalał się krzywdzić. Bronił się przed Annaszem, przed Kajfaszem, przed Piłatem, bronił się przed Herodem. No przed Herodem to milczał, bo z głupkiem nie ma co rozmawiać. I słusznie. Bronił się przed żołnierzem, który go uderzył. Albo udowodni, że źle mówi, albo czemu mnie bijesz. Mówiłem o tym we mszy świętej. Bronił się przed krzywdzicielami, żeby krzywdziciele nie mieli jeszcze więcej ofiar na sumieniu. I jeżeli macie mamusię w takiej sytuacji, że tata jest w wielkim kryzysie i gnębi, czy macie starszego brata, który jest narkomanem, powiedzmy, znęca się nad rodzicami, powiedzcie, czy to mamie, czy to rodzicom, nie pozwól się krzywdzić. Broń się do separacji włącznie, do wezwania policji włącznie. Bo to, że kocham ciebie, mężu, żono, synu, córko, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził. Takiej mądrej miłości uczy mnie Bóg i w związku z tym nie pomylcie miłości z naiwnością. W takim razie podsumowanie i za chwilę pytania. To czym jest miłość? Skoro miłość to nie współżycie, nie seks, chyba że w małżeństwie, ale to jako dodatek do miłości, że tak powiem. Skoro miłość to nie uczucie, nie zakochanie, nie hormony, nie biochemia i tak dalej, nie feromony. Skoro miłość to nie akceptacja, skoro miłość to nie naiwność, to co to jest tam ta miłość? Otóż miłość jest to najpiękniejsza postawa człowieka do człowieka. Postawa, nie uczucia, nie popędy. Postawa. Najpiękniej to widać w relacji chłopak-dziewczyna, czy mąż-żona. Otóż ty jesteś dla mnie skarbem, kobieto, dziewczyno, kobieto, a jestem dla ciebie sejfem. Sejf nie musi być ładny. No dobrze, jak jest przystojny, ale nie musi być ładny. Ma być natomiast solidny. Bo jeżeli sejf się chwieje na wietrze, czy jest pijany, to żaden sejf. Sejf ma być solidny, żeby dobrze chronić skarb. Jest taka przepiękna piosenka, w internecie znajdziecie, niebieska piosenka tytuł, śpiewa Grzegorz Tomczak. Przepiękna, no ja od razu mam łzy w oczach, jak o tym sobie myślę. W pierwszej zwrotce wyśpiewuje ten Grzegorz Tomczak miłość swoją do żony, a w drugiej zwrotce opisuje przed samym Bogiem miłość swoją, że masz miłość żony do niego w pierwszej zwrotce, a w drugiej swoją do żony i potem daje definicję miłości. Panie Boże, ja też całe życie kochałem żonę, uwaga, bo chciałem tak i już. Bo chciałem tak i już. Decyzja. Otóż dziewczyno, to z perspektywy dziewczyny to powiem, jeżeli chłopak cię pokocha jakiś, naprawdę cię pokocha, to podejmie decyzję, że jesteś dla niego największym skarbem, jedyną różą twojego życia, mówiąc językiem mojego księcia, i jest gotów życie za ciebie oddać. I uwaga, będzie chciał ci o swojej miłości powiedzieć publicznie, na piśmie i przy świadkach. To chcę mocno podkreślić. Po czym sprawdzić, że ta druga osoba mnie naprawdę kocha i że mogę z tą drugą osobą zamieszkać i że będziemy szczęśliwi razem? Po tym, że ta osoba chce mi dać największe poczucie bezpieczeństwa, jakie jest możliwe. A jakie jest możliwe? Kiedy mi przysięga miłość na piśmie, przy świadkach i z powołaniem się na Boga. I czasami mi ktoś z mężczyzn mówi, czy tam studentów, czy młodych, dorosłych, innych, przy księdze, ja kocham moją dziewczynę, to już możemy mieszkać razem, możemy współżyć, ślub nam niepotrzebny, świstek od księdza niepotrzebny, bo sam ksiądz mówi, że tu jest miłość rozstrzygająca, a ja kocham dziewczynę, chyba wiem lepiej niż ksiądz, czy kocham i kocham. To już jest, nic więcej nie potrzeba. Facet, ty jesteś Bogiem? No nie, proszę księdza, Bogiem to nie jestem. No to dlaczego miałaby ci dziewczyna wierzyć na twoje prywatne słowo? Przecież możesz rozczarować. Więc albo jesteś Bogiem, no to z Bogiem się dziewczęta nie pobierajcie, bo was będzie lekceważył. Albo jesteś cynik i wiesz, że nie kochasz dziewczynki, że na przykład zakochałeś, chcesz z nią współżyć i udajesz przed nią, że tak ją bardzo kochasz, żeby tylko ją zmanipulować. Więc albo jesteś cynik, albo jesteś naiwny, przeceniasz siebie. Że jesteś tak niezwykły według ciebie, że na twoje prywatne słowo ma dziewczyna z tobą zamieszkać i współżyć. Ho, 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 aleś niezwykły. Bogu wierzę na prywatne słowo, bo Bóg za mnie oddał życie, a tobie człowieku nie. Więc dziewczęta, pamiętajcie, jak wam chłopak powie, czy mężczyzna, zamieszkaj ze mną, ja cię kocham, współżyjmy, bo ja cię kocham, zawierz mi. Facet, daj mi to na piśmie. Daj mi to na piśmie. Jeżeli mnie naprawdę kochasz, to ty będziesz chciał mi to dać na piśmie. Nie, że ja będę cię o to prosić. Ty będziesz miał zaszczyt i wyróżnienie, że powiesz w kościele, przy całym świecie, przy moich twoich rodzicach i przyjaciołach, to jest jedyna róża mojego życia. Wszystkie inne kobiety świata, nie szukajcie mnie już, bo już moją różę znalazłem. I ślubuję ci, moja różo, jedyna mojego życia, miłość, wierność, uczciwość, że ci nie opuszczę. Daję ci to przy świadkach, na piśmie, z powołaniem się na Boga. I z prośbą, żeby Bóg mi tym pomógł, bo ciebie tak kocham. Więc co ktoś mi potem mówi, jak tak wyjaśnia to mężczyznom czy chłopakom, mówią, że księdza, ale niektórzy składają przysięgę na piśmie przy świadka w kościele i też potem zdradzają żony. Mówię, no to tym bardziej jest to potrzebne. Czyli jeżeli nawet niektórzy na piśmie złożą przysięgę i się wycofują, to tym bardziej się można wycofać, kiedy się na prywatnie w cztery oczy powie na randce. No z czego się łatwiej wycofać? Z prywatnego słowa danego na randce, czy zapewnienia, czy z przysięgi danej na piśmie przy świadkach? No chyba łatwiej się wycofać z prywatnego słowa danego w cztery oczy na randce. Więc dziewczyny, które wiążą się z chłopakiem i zamieszkują razem, współżyją, tylko dlatego, że chłopak im na randce powiedział kocham cię, uwierz mi, to są, no powiem wprost, to są bardzo naiwne. Są bardzo naiwne. Jeżeli mnie kochasz, to dasz mi to na piśmie. I ty będziesz tego chciał. Żeby mi dać na piśmie, bo ci zależy na moim losie, chcesz żeby mi dać maksymalne zapewnienie, poczucie bezpieczeństwa. I uwaga, jeszcze jedna rzecz, chłopcy mnie potem pobiją, ale trudno, stoję po stronie dziewcząt. Mianowicie, drogie dziewczęta, nie róbcie podstawowego błędu. Nie współżyjcie przed ślubem i nie zamieszkajcie przed ślubem. Nieraz mi dziewczyny mówią, no ze współżyciem to zgoda, proszę księdza, ma ksiądz rację, jakbym doszło do współżycia, to zawsze na tym stracę. Ale z tym zamieszkaniem razem, zwłaszcza jakbyśmy nie współżyli, to ksiądz nie ma chyba racji. No bo ja najlepiej poznam chłopaka, jak zamieszkamy razem, moja droga. Żeby zamieszkać razem, to najpierw trzeba poznać chłopaka. Zamieszkanie razem jest efektem poznania, a nie sposobem na poznanie. Jeżeli masz trochę pieniędzy i chcesz założyć z kimś jakąś spółkę, powiedzmy jakiś mały sklepik, to co, powiesz, poznać się chłopaka trochę, powiesz, to może załóżmy, ty też masz trochę pieniędzy, załóżmy sklepik razem, zobaczymy, czy jesteśmy dla ciebie uczciwi? Nie. Najpierw wybadasz chłopaka, czy tego drugiego człowieka. Wywierz się od sąsiadów, znajomych i w internecie, czy nie ma długów, czy kogoś nie oszukał. Będziesz obserwować. Najpierw tam, powiedzmy, jakiś drobiazg, pójdziesz wspólnie na kolację i zobaczysz, czy podzieli na pół koszty i tak uczciwie. Więc najpierw będziesz go obserwować, wystawiać na próbę i masz prawo. I dopiero jak poznasz już, że to jest naprawdę uczciwy człowiek, zawiążesz z nim spółkę. Ale nie zawiążesz od razu spółki, patrząc, a no zobaczymy, czy to zagra, czy nie. Nie będziesz ryzykować pieniędzmi, a życiem swoim ryzykujesz. Otóż powtórzę, żeby z kimś zamieszkać razem, to najpierw trzeba tego kogoś tak świetnie poznać, żeby móc powiedzieć, tak, ma sens zamieszkać razem. Natomiast ktoś mówi, no ale jak zamieszkam razem i zobaczę, że no zgoda, to jest trochę pochopne, lekkomyślne, no ale trudno, powiedzmy, zamieszkam razem i zobaczę, że on nie pasuje mi, czy ona mnie, no to mogę się wycofać. Tak się mówi. Macie wspólne już meble, wspólne rachunki, nie masz gdzie mieszkać. Gdzie teraz pod mąż pójdziesz? Jak nie mieszkacie razem i się zorientujesz, że chłopak jest nie na twoim poziomie, to mu na najbliższe rance powiesz, niniejszym się już nie spotykamy, niniejszym cię rzucam, cześć i koniec. Ale jak mieszkacie razem, to już go nie rzucisz. Nawet jak się okaże rotomanem, narkomanem i kimś tam jeszcze, nie będziesz miała jak się teraz wycofać. Za późno. Poza tym powiesz sobie, jak kto mnie będzie teraz chciał, jak już całe miasto wie, że ja już mieszkam z tym chłopakiem. To nawet jak nie współżyłam, teoretycznie, ale powiedzmy, no powiedzmy, że się może zdarzyć cud, nie współżyłam, jestem czysta, w porządku, ten mnie rozczarował, odchodzę, mam taką niesamowitą siłę, zabieram meble i ubrania, nawet jak pod mostem na razie zamieszkam, czy u koleżanki, ale mam taką odwagę, to żaden chłopak ci już nie uwierzy z tych fajnych, że może być dla niego dobrą żoną. Nawet jak uwierzy ci, żeś nie współżyła z tamtym, to nie chcę mieć żony, która z kimś innym mieszkała już razem, miała taką zażyłość, wspólne jedzenie, wspólną łazienkę, wspólny pokój. Ja bym nie chciał mieć takiej żony. Jak miałaś z kimś innym już taką zażyłość, to się wiąż z tym kimś innym. Ja chcę mieć dziewczynę, która tylko ze mną ma taką zażyłość. To są tylko niektóre argumenty, jak napiszecie w internecie moją, jak mówię, moje nazwisko i jakiś temat, na przykład małżeństwo, narzeczeństwo, seks i tak dalej, to się te wszystkie rzeczy pokażą. No i teraz, czyli tyle podsumowując i teraz będzie dyskusja pytania, mianowicie kieruj mądrze ciałem, kieruj mądrze myśleniem, nie oszukuj samego siebie, nie skupiaj się na emocjach, nie kieruj się emocjami i ucz się kochać. Nie pomyl miłości z seksem, z uczuciem, właśnie z zakochaniem, z akceptacją, z naiwnością. Stawię wymagania sobie, stawię wymagania tej drugiej osobie, bo szczęśliwy może być i szczęśliwa, kiedy ty kochasz i wiążesz się z kimś, kto kocha. Tu może tylko ostatnia myśl jeszcze i pokłócimy się. Ja wiem, że nieraz mi dziewczyny mówią, przy księdza, no ale ja przebywam w środowisku takich chłopaków w kryzysie po to, żeby ich ratować, żeby im pomóc. A niektórzy mi mówią, proszę księdza, ten mój chłopak jest, to już mój chłopak, czy narzeczony, no jest w dużym kryzysie, ale ja się z nim pobiorę, żeby go ratować. Drogie dziewczęta, ślub nie jest po to, żeby kogoś ratować. Od ratowania to są resocjalizacje, to są domy poprawcze, to są terapeuci, a ty się zajmij twoim rozwojem. Ślub jest po to, żeby dwoje szczęśliwych, szczęśliwa dziewczyna i szczęśliwy chłopak, żeby razem byli jeszcze bardziej szczęśliwi. A nie, żeby ona ratowała jego, czy on ją. Częściej to pierwsze. Bo ty go nie uratujesz, a on cię zniszczy. Małżeństwo się nie zawiera po to, żeby kogoś ratować. Czy żeby liczyć na to, że się zmieni po ślubie. Jakby się miał zmienić, to się zmieni teraz, kiedy jest w tobie najbardziej zauroczony. Później już tak nie będzie zauroczony. A więc nie dajcie się nabrać na ratowanie kogoś. Od ratowania młodzieży, uwaga, w kryzysie są dorośli. Jeśli masz, dziewczyno, kolegę w kryzysie, zgłaszaj to nam. Twoim rodzicom, rodzicom tegoż kogoś, zgłaszaj to księżom, nauczycielom, ale ty się nie zabieraj za ratowanie chłopaków w kryzysie. Czy ty, chłopcze, nie zabieraj się za ratowanie dziewczyny w kryzysie. Zgłaszaj to nam, dorosłym. My spróbujemy pomóc. Ty nie masz szans. Ty się zajmuj twoim szczęściem i wiązanie się z ludźmi, którzy już kochają, z którymi możesz być już szczęśliwy, a nie z takimi, których sam nie uratujesz, a oni ciebie skrzywdzą. To tyle tak z mojej strony różnych podpowiedzi. Teraz mikrofon jest. Może ktoś by przeszedł z ministrantów z koszyczkiem, jeśli by się okazało, że są pytania na kartkach, no to odpowiem. To wrzucicie do koszyczka, zaraz ksiądz Jacek poda. A jednocześnie proszę podać mikrofon. Kto to? Może któraś z dziewcząt zebrać? O, świetnie. Ale tylko idź powoli, wrzucamy ewentualne kartki z pytaniami, a nie pieniądze. Powoli, powoli. Ale najpierw zacznijmy od pytań ustnych. Proszę bardzo, ręka do góry. Kto chce pierwsze pytanie? Bardzo lubię, jak ktoś pyta. To może najpierw powiem uśmiech na temat pytań. Uwaga. to będzie śmieszne, ale okrutne, uwaga, do jakiejś szkoły przychodzi pani prelegentka i mówi, i są same dziewczyny tam w tej szkole, uwaga, uwaga, to będzie fajne, są same dziewczyny i pani prelegentka mówi, jeszcze kartka tam jest, wróć, powiesz, powoli, wróć, tam jeszcze jest kartka jedna, upadła. Otóż, ale najpierw powiem dowcip. Mianowicie, uwaga, przychodzi pani prelegentka do liceum, same dziewczyny i ona mówi, porozmawiajmy o seksie. Hurra, cieszą się dziewczyny, wreszcie coś fajnego, ale za chwilę ich zamurowało, bo ta pani mówi, mam tylko jedną rzecz do powiedzenia. Taka pobożna była bardzo. Nie współżyjcie dziewczęta przed ślubem, bo to wprawdzie godzina przyjemności, a całe życie nieszczęścia powikłania. Taka reakcja ponura dziewczyn, z taką panią nie chcą słuchać, a nie rozmawiać. I ona przez dłuższy czas próbuje to uzasadnić, ale nie umie uzasadnić, plącze się. I na końcu mówi, to teraz pytania, tak jak ja teraz, to teraz pytania. Złowroga cisza. Tam jeszcze jest jeszcze jedno pytanie, wróć jeszcze po lewej stronie, do trzeciego rzędu chyba. A więc ta pani pyta się, są pytania? Cisza. Ale za chwilę, uwaga, no to już nie ma. Jedna dziewczyna mówi, uwaga, proszę pani, ja chcę o coś zapytać. Trochę się wstydzę, ale zapytam. Ona mówi, no to proszę, pytaj. Pani powiedziała, i teraz ta dziewczyna aż tak, z takim zapałem. Pani powiedziała, uwaga, żeby nie współżyć przed ślubem, bo to godzina przyjemności, a całe życie nieszczęścia. I ja mam takie pytanie, jak pani to robi, że to trwasz godzinę? A więc dlaczego mówię o tej scenie? Dlatego, że kiedy ja mówię A, wy możecie rozumieć B, a nawet C. I dopiero jak się kłócimy, dyskutujemy, pytacie, ja odpowiadam, możemy się zrozumieć do końca. Zobaczę, czy coś jest na kartce. Na razie chyba nie ma pytań na kartce. To teraz to macie szansę na pytania ustne. Proszę bardzo, kto by chciał. Bardzo się cieszę, jak ktoś się ze mną nie zgadza. Proszę bardzo. Także nie bójcie się pytać, czy mówić, w czym się nie zgadzacie. Nie ma problemu. Proszę, ręka do góry i chłopczyk podejdzie z mikrofonem. No,
Ja chyba muszę was zachęcić, słuchajcie, bo później na koniec sali będzie mnóstwo pytań, a tu macie naprawdę księdza, który naprawdę na wielu rzeczach się zna, nie tak jak ksiądz Jacek, bo ja się dopiero uczę jeszcze dużo. Także to jest doświadczenie.
No proszę, jak nie będzie pytań, no to zaraz się rozejdziemy. Moi drodzy, to w takim razie nie będę nalegał, bo ja jeszcze dzisiaj mam długą konferencję do małżonków, a od rana mówię, to nie leży w moim interesie, żebym was prowokował do pytań. W takim razie zachęcam, zajrzyjcie do internetu, zapamiętajcie moje nazwisko i wpiszcie jakiś temat, który was interesuje, pokażą się moje teksty. Wyślijcie rodziców na 19:30, wyślijcie tam do studzienki, ja im podpowiem, jak bardzo kochać dzieci, więc zyskacie na tym. Więc na 19:30 przyślijcie rodziców, tylko nie do kościoła, tam do studzienki. I ostatni tak uśmiech, bo polubiłem was już z widzenia, więc ostatni uśmiech, mianowicie ulicą jakiegoś tam miasta idzie chłopak i widzi, z naprzeciwka nadchodzi dziewczyna. Bo ładne, no dziewczęta są ładne, więc wpatruje się w nią, aż jej nieładnie, tej dziewczynie. No z jednej strony miło, że tak się wpatruje, ale aż za bardzo. I ona chce go tak łukiem ominąć, no bo dobrze wychowana. On jej zachodzi drogę i mówi, przepraszam, my się nie znamy, ale ja chyba wiem, jak masz na imię. Facet, daj mi spokój, nie znamy się, co mnie, tu czepiasz się mnie. Ale ja chyba, już teraz już jestem pewien, jak cię widzę tak z bliska, już jestem pewien, jak masz na imię. Ona zaciekawiona mówi, no jak? Ty masz na imię Google. Ona mówi, dlaczego tak sądzisz? Bo w tobie jest wszystko, czego szukam. Otóż, Jak wrócicie do domu, to w Google'ach możecie moich tekstów poszukać, taka mała reklama. I sobie wpiszcie tą niebieską piosenkę. Niebieska piosenka. Zachwycicie się, a zwłaszcza dziewczęta, a chłopcy przy okazji. Także na 19:30 przyślijcie rodziców, wygrywajcie życie. Zwłaszcza uczy się od Pana Boga mądrze kochać i wiąże się z tymi, którzy kochają. A teraz na koniec, jako nasze podziękowanie Panu Bogu za to, że nas kocha i uczy kochać, to zaśpiewamy piosenkę. Wygrywajcie życie i do zobaczenia najpóźniej w niebie, ale może wcześniej. Szczęść Boże.